Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Czarnecki. Chciałbym w imieniu dyrekcji Instytutu i organizatorów tego przedsięwzięcia bardzo serdecznie Państwa powitać na kolejnym seminarium instytutowym IRGiRPAN. Wyniki swoich badań w prezentacji pod tytułem Moja sytuacja w czasie koronawirusa przedstawi profesor IRGiRPAN, doktor habilitowany Sławomir Kalinowski. Po wygłoszonym referacie jak zwykle będzie czas na pytania i dyskusję, a dzisiejsze seminarium prowadzi pani profesor Maria Halamska, której oddaję głos. Bardzo proszę pani profesor, a państwu życzę dobrego odbioru.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Witam państwa wszystkich i chciałabym, nim oddam głos profesorowi Kalinowskiemu, chciałabym zaproponować pewien porządek do dyskusji. Bardzo proszę, ażebyście państwo zgłaszali się z pytaniami czy do dyskusji na czacie, bo inaczej mnie jest bardzo trudno tym ogarnąć, prawda? To jest prawie 30 osób, więc tych wszystkich zgłoszeń w inny sposób bym nie zauważyła. W tym procederze udzielania głosu, gdy się będę mylić, wahać, będzie mi pomagać pani Dominika z Węglińska. Nim oddam jeszcze głos profesorowi Kalinowskiemu, który także częścią swoich badań był łaskaw się przyłączyć do naszego projektu i miesiąc temu pewien elementy referował. Chciałam powiedzieć, że gdy pan profesor będzie to zresztą pokazywał, zaczynał te badania, to nie chcę uprzedzać, ale ilość dziennych zachorowań, nie wiem, była stukrotnie mniejsza niż dzisiaj, prawda?
Tak.
I gdyśmy planowali te seminaria w maju, to raczej nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, że one będą się odbywały w takiej atmosferze i w takim stanie, jak to mamy dzisiaj. Proszę bardzo, panie profesorze, oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu. Przez chwilę będzie mnie widać, ale za chwileczkę pokażę prezentację. Może na początek powiem taką anegdotę. Mój świętej pamięci przyjaciel, profesor Zbyszek Galor, kiedy w Poznaniu planowano otworzyć osiedle kontenerowe dla osób wykluczonych, zadzwonił do mnie taki przejęty i mówi: słuchaj, jak dobrze, będziemy mieli co badać. To jest to troszeczkę tak oczywiście z przymrużeniem oka, ale podobnie było z, myślę, z ekipą całą Instytutu, kiedy na początku pandemii stwierdziliśmy, że musimy to zbadać, musimy tę sytuację spróbować opisać, spróbować określić. Stąd te nasze badania. Ja się już przełączę na prezentację. Mam nadzieję, że prezentację będzie widać. Jak pani profesor wspomniała i wcześniej profesor Czarnecki, przedstawię państwu wybrane elementy z raportu Moja sytuacja w czasie koronawirusa. To już trzecia część badań, czy trzeci etap badań. Badania robiłem we współpracy z panią magister Weroniką Wydubą. Miała dzisiaj być, obiecała, ale chyba się nie udało jej jeszcze zalogować. Na początku państwu wprowadzę w tematykę, później pokażę, jak wyglądała ilość zachorowań na tle ilości wywiadów przeprowadzonych w internecie. Krótko opowiem o próbie badawczej i mam wrażenie, że dość krótko o wynikach badań, bo jesteśmy w trakcie opisywania tychże wyników badań i ich jest tak dużo, że podejrzewam, że gdyby się znalazł chętny do napisania z tego doktoratu, to nawet dwa doktoraty by się napisało, bo już mamy ponad 120 stron raportu z tychże badań. Na koniec krótko podsumuję. Zanim przejdę do celu i przedmiotu badań, może powiem tak, że okres pandemii ze względu na ciągle zachodzące zmiany, które możemy zaobserwować, można byłoby potraktować trochę jak taki element płynnej nowoczesności, której opisał Zygmunt Bauman. Bo dotychczasowe struktury i działania, do których byliśmy przyzwyczajeni, one uległy zmianom. Nastąpiły pewne zmiany zarówno w naszych zachowaniach, jak i zachowania otoczenia, a jednocześnie wymusiły pewne reakcje, które niekoniecznie... Przepraszam, nie myślałem, że ktoś zadzwoni. Wymusiły pewne reakcje ludności. Stąd też przyjęliśmy za cel badań rozpoznanie sytuacji społeczno-ekonomicznej Polek i Polaków w okresie pandemii koronawirusa. W szczególności chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ankietowani mają poczucie pogorszenia się ich sytuacji dochodowej w badanym okresie, ale też w efekcie, czy obawiają się ubóstwa i czy mają poczucie bezpieczeństwa pracy, czy też patrząc szeroko zatrudnienia. Dodatkowym celem badań było rozpoznanie, jakie przyjmują postawy życiowe, jak też się zachowują i identyfikują sposób radzenia sobie z aktualną sytuacją życiową. Od początku badań założyliśmy sobie, że te badania będą powtarzalne. To właściwie myślę, że niezależnie kilka osób na ten pomysł wpadliśmy, bo i zarówno pani profesor Halawska mi to zasugerowała, jak i profesor Stanny. No ale też ja od razu planując badania stwierdziłem, że no nie mogą one się skończyć w kwietniu. Założyłem sobie od razu, że będą trzy etapy tychże badań. Kwiecień, czerwiec, wrzesień. Przyznam Państwu szczerze, że chociaż jeszcze we wrześniu myślałem, że nie, na pewno już więcej nie będzie tych etapów, to ostatnio po głowie mi chodzi jeszcze pomysł, żeby zrobić czwarty etap badań ze względu na sytuację pandemiczną, z którą mamy do czynienia w ostatnim czasie i też jakby efektem, no nie może bezpośrednio lockdownu, ale elementy, które ten lockdown kwietniowy przypominają. Metodyka, krótko o metodyce badań. Badania były prowadzone metodą CAVI, czyli Computer Assistant Web Interview, czyli przez internet. Ankieta była umieszczona na różnych portalach internetowych. Głównie dzieliliśmy się nią poprzez portale społecznościowe, takie jak Facebook, ale nie tylko. Bardzo nam pomogli w badaniach, chociażby relacjonujące dzisiejsze wystąpienie Witryna Wiejska, ale także tygodnik Poradnik Rolniczy, Farmer i inne portale internetowe, przy czym częściej to były portale internetowe związane z problematyką wsi i rolnictwa. Myśląc o swojej prezentacji, chciałem do początku Państwu przedstawić, czym jest ubóstwo. Ubóstwo rozumiemy jako niewystarczająca ilość środków pieniężnych. W tak największym skrócie, niemniej jednak, jeśli mówimy o ubóstwie, musimy pamiętać, że mamy różne metody badania tegoż ubóstwa, bo mamy metody obiektywne, metody subiektywne, relatywne. W Unii Europejskiej stosowane są najczęściej metody relatywne, 60% mediana dochodów ekwiwalentnych. Ona też jest oczywiście ze względu na badania EUSILK, które prowadzone są w całej Europie, również wykorzystywana w Polsce. Niemniej jednak w Polsce dużą popularność mają metody obiektywne, tak jak minimum egzystencji, czy też minimum socjalne, czy też ubóstwo ustawowe. Przy czym mówiąc tutaj, że jest to ubóstwo obiektywne, jest to moim zdaniem pewne naciągnięcie tejże definicji, bo raczej bym składał się ku quasi-obiektywizmowi tejże definicji, dlatego że no, one są odgórnie ustalane przez, koszyki dóbr, o tak, są ustalane. Ja w swoich badaniach będę mówić o ubóstwie subiektywnym. Jak je dokładnie definiuję, powiem jeszcze za chwilę w trakcie wyników badań. No i teraz tło badań. Tutaj Państwo macie przedstawione etapy prowadzonych analiz. Proszę zwrócić uwagę, że na początku, w pierwszym etapie badań, który był prowadzony w kwietniu, od 9 do 15 kwietnia, średnia ilość zachorowań wynosiła 340 osób. Próba badawcza wynosiła 3081. W pierwsze dni, bo musimy też pamiętać o tym, że to były pierwsze dni, czy już kilka dni właściwie trwał lockdown. Dużo osób wypełniało ankiety, bardzo szybko następował przyrost tychże ankiet. Właściwie na początku, planując badania, mówiłem, że fajnie byłoby mieć około 500 respondentów. Nagle okazało się, że po pierwszym dniu było już ich ponad 800, więc oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bardzo cieszyłem się, że te ponad 3000 osób tę ankietę wypełniło. Nie chciałbym mówić dokładnie o strukturze badawczej, strukturze ankietowanych, bo ona będzie opisana, właściwie już jest opisana, ale niebawem pewnie się pojawi w kwartalniku Wieś i Rolnictwo. W drugim okresie badawczym, który był przeprowadzony w czerwcu, średnia nieco spadła, 337, no to może niewiele, bo o 3 osoby, ale już ilość ankietowanych znacznie spadła, do 1368 osób. Ostatni etap badań, jak widzimy, już średnia, to było chwilę przed tym nagłym wybuchem zachorowań, ale już średnia wynosiła 1227 osób. Ilość próby badawczej, czy wielkość próby badawczej to 1431 osób. Jak to wyglądało z podziałem na wieś i miasto? Niebieska linia to, tutaj oczywiście jest przedstawiona dynamika, niebieska linia to mieszkańcy miast, czerwona to mieszkańcy wsi. Gdyby w pierwszym okresie ponad 2200 osób to mieszkańcy miast, widzimy, że w drugim okresie spadła ta ilość do 847 osób, to było niemal 30, tam około 38% z pierwszej próby. I w kolejnym trzecim etapie jeszcze o kolejne 70 osób. Jeśli popatrzymy na próbę badawczą mieszkańców wsi, no to początkowo w pierwszym etapie to było 800 osób, w drugim 521 i w trzecim znowu nastąpił dość istotny wzrost do poziomu 657. My z panią profesor Alamską stwierdziliśmy, że warto byłoby oszacować, jakby wyglądała ta próba, gdyby w ciągu trzech ostatnich dni te tygodniki i witryna wiejska nie pomogły nam w poszukiwaniu próby badawczej. Spróbowaliśmy to dokonać takiej estymacji na tej podstawie, gdyby próba spadła w takiej samej proporcji, co w porównaniu między pierwszym a drugim etapem, wówczas prawdopodobnie tych mieszkańców wsi byłoby około 347. Gdyby jednak tę próbę oszacować na podstawie tego, jaki nastąpił spadek między drugim a trzecim etapem wśród mieszkańców miast, ta próba mogłaby wynosić 474 osoby. No i teraz już przejdę do wyników badań. Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych wniosków, które wynikają z badań, to dychotomia odczuć ankietowanych. Można było zauważyć, i to wyraźnie, ja to pokażę na trzech wykresach, wyraźnie można było zauważyć, jak odczucia ankietowanych wyglądają w stosunku do własnego gospodarstwa domowego, czy też indywidualne do własnej sytuacji, w porównaniu z tym, co myślą o gospodarce jako całości, czyli takie porównanie mikro i makro. I może zanim, albo może od razu powiem tylko tyle, że ankietowani są bardziej skłonni negatywnie czy bardziej pesymistycznie oceniać sytuację w kraju niż własną sytuację życiową, co za chwileczkę Państwu przedstawię. Bo popatrzcie Państwo, jeszcze tylko chcę zauważyć, interesują nas głównie te szare odcienie, bo pytanie dokładnie brzmiało, czy ankietowani mają poczucie, że sytuacja w Polsce pogorszy się, i drugie w stosunku do swojej indywidualnej sytuacji. Zakładam, że moja sytuacja w najbliższym czasie się pogorszy, moja sytuacja finansowa tam było dodane. Zatem jeśli popatrzymy na pierwszy etap, to popatrzcie Państwo, ponad 80% stwierdzało, że tak, sytuacja w Polsce najprawdopodobniej pogorszy się. W drugim etapie już to poczucie spadło, w trzecim niemalże wynosiło tyle samo. Jeśli popatrzymy na własną indywidualną sytuację, to w pierwszym etapie, jeśli spojrzymy w porównaniu z sytuacją makroekonomiczną do swojej mikroekonomicznej, no to już znacznie mniej osób miało poczucie, że ta sytuacja ich się pogorszy. W drugim etapie spadło to poczucie, czyli ten optymizm wzrósł, i w trzecim etapie niewielki odsetek ta sytuacja się poprawiła, czyli widzimy ten optymizm wzrósł. Czyli na podstawie już chociażby pierwszego slajdu widzimy, że mamy większe poczucie optymizmu w stosunku do własnego gospodarstwa domowego i własnej sytuacji życiowej niż w stosunku do sytuacji całego państwa. Jeszcze przy wnioskach powiem, z czego to prawdopodobnie wynika. Tutaj dokładnie tą samą sytuację widać, czyli tą dychotomię odczuć, ten dysonans poznawczy pomiędzy tym, co czujemy o własnym gospodarstwie, jeśli spytamy się o ubóstwo rodzin. Tak jak widzimy na górze, znowu mamy skalę makro, że wzrośnie ubóstwo rodzin, na dole, że stracę stabilność finansową, czyli już ta sytuacja tego ubóstwa indywidualnego. Wówczas ponownie, jeśli spojrzymy, tutaj akurat mamy trzeci etap porównany, to widzimy ten dysonans poznawczy, jak to jest w stosunku do w skali makro, jak to jest w sytuacji mikro. I ponownie jeszcze jedno pytanie związane z bezpieczeństwem zatrudnienia, jeśli my myślimy o bezrobociu w kraju, to też tylko zwracam uwagę na trzeci etap, bezrobocie w kraju, czyli na górze ta skala makroekonomiczna i utracę pracę w skali mikroekonomicznej. Znacznie rzadziej boimy się tej utraty pracy w tym wymiarze indywidualnym. Może zanim przejdę dalej, ta dychotomia odczuć, ale też wzrost optymizmu pomiędzy tej sytuacji, ale jednocześnie też to, co już miałem okazję miesiąc temu opowiadać, to przejście, taka trajektoria zmian pomiędzy paniką, która powodowała ostrzejsze i bardziej pesymistyczne oceny w każdym z wymiarów, a przejście do momentu negacji. Z jednej strony to jest moment negacji, kiedy część osób zaczęła uznawać, że no właściwie tego koronawirusa nie ma, bo nas nie dotyczy. Ale z drugiej strony, proszę pamiętać, że to było jeszcze we wrześniu, nieco inna sytuacja niż dzisiaj. Ale Druga taka sytuacja to przejście do nowej normalności. Zaczęliśmy się przyzwyczajać. Zaczęło być dla nas oczywiste, że wychodząc z domu zakładamy maseczkę, oczywiście nie dla, może nie dla wszystkich, że myjemy częściej ręce, że używamy środków dezynfekujących, że nie podajemy sobie już ręki na powitanie, a na przykład dotykamy się łokciem czy piąstkami i tak dalej, i tak dalej. Czyli przejście do tej nowej normalności, ono bardzo często w różnych wymiarach, o wszystkich nie jestem niestety w stanie dzisiaj powiedzieć, w różnych wymiarach powoduje, że my w większym stopniu staliśmy się optymistami, czy w większym stopniu optymistycznie zaczęliśmy patrzeć na pewne niekorzystne sytuacje zachodzące w gospodarce kraju, ale też w naszej indywidualnej percepcji naszego otoczenia. Oczywiście, jeśli mówię optymistami, to myślę o początek pandemii, a nie generalnie całe nasze życie. No i tutaj chciałem jeszcze pokazać sytuację, jak to wygląda, jeśli porównamy wieś z miastem. Ja już tylko przejdę do sytuacji ludności, już nie będę innych wymiarów określać, sytuacji w kontekście ubóstwa tych osób ankietowanych. Jeśli popatrzymy na pierwszy etap na wsi, to widzimy, że i pierwszy etap w mieście, to widzimy, że niemal nie było różnicy pomiędzy tym, co ankietowali myślą na wsi, a w mieście. No ale musimy pamiętać, że zarówno wieś to pewien agregat, który łączy ze sobą wsie oddalone od miast, czyli te takie wsie peryferyjne, ale z drugiej strony to wsie takie podmiejskie, które właściwie jakby to Dominika pewnie z Węgliska nazwała zgentryfikowane, które zachowują się bardzo podobnie do miast. Ale tu mówię o pierwszym etapie, ale popatrzmy na drugi etap. Mimo że ten dysonans poznawczy między mieszkańcami miast i wsi nieco się zwiększył, to on nadal jest niewielki. W trzecim już pewna różnica około 8 punktów procentowych jest zauważalna. No właśnie, ale gdy spojrzymy na różnice pomiędzy ocenami pozytywnymi a negatywnymi, to już widać, tutaj mamy po lewej stronie mamy wieś, po prawej stronie mamy miasto i trzy etapy, to jeśli ta różnica, to w pierwszym etapie dominowały oceny negatywne. Na wsi to było ponad 20 punktów procentowych, w mieście około 15. Widzimy w trzecim etapie, no już ta różnica jest jeszcze większa, bo 10 punktów procentowych tutaj wynosiła około 6 punktów procentowych. Różnica pomiędzy oczywiście wsią a miastem, pomiędzy etapami. No właśnie, powiedziałem, że wieś jest agregatem, ale też musimy pamiętać, że i miasta mają różną wielkość, a tym samym mieszkańcy tychże miast w tych miejscowościach też się nieco inaczej sytuacja przedstawia. Bo jeśli popatrzymy znowu na pierwszy etap, to widzimy, że zarówno wśród mieszkańców średnich miast, czyli od 20 do 100 tysięcy, jak i 100 do 500 tysięcy, to ta sytuacja była gorsza. Ale już w trzecim etapie widzimy, że bez względu na wielkość miasta ta sytuacja jest relatywnie lepsza niż na wsi. No i tak jak powiedziałem, wieś jest pewnym agregatem łączącym różne typy tych wsi, które szczegółowo są opisane też w raporcie, ale chciałem powiedzieć, że jeśli popatrzymy na wieś, która jest położona blisko miast, to ta sytuacja również nie odbiega od sytuacji tych powiedzmy małych czy średnich miast, bo tutaj jest wyjątkiem, jest oczywiście wyjątkami są te duże miasta, które sytuacja znacznie odbiega od pozostałych typów miejscowości. Ale jeśli chcemy spojrzeć na poczucie ankietowanych i poczucie pogorszenia się ich sytuacji w zależności od położenia wsi, to w pierwszych dwóch etapach Największa różnica była wśród mieszkańców wsi położonych powyżej 30 km. W trzecim etapie również wśród wsi, które leżą nieco bliżej, bo 20 km. Chciałbym jeszcze przedstawić Państwu, jak to wygląda w przypadku wykształcenia, bo tutaj też dosyć niewielkie różnice są pomiędzy wykształceniem wyższym a średnim i policealnym. Istotnie gorzej ocenę swoją oceniali mieszkańcy, nie mieszkańcy, tylko osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. I tak jak wśród osób z wykształceniem średnim i policjalnym, czy też wyższym, ten optymizm z każdym etapem rósł. No tutaj popatrzcie Państwo, wyższe wykształcenie, niewielkie właściwie utrzymanie, to wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, czy niższym, on spadał. Co wpłynęło na taką sytuację? W pierwszej kolejności to były okres w kwiecień, to zamykanie, czy lockdown, który spowodował zatrzymanie gospodarki i w pierwszej kolejności te miejsca pracy głównie traciły osoby, z tym traciły lub musiały zawiesić, a tym samym ich sytuacja się pogarszała, musiały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Myślę tutaj o takich miejscach pracy jak nie wiem, chociażby wykończeniowe, jakieś takie podstawowe zajęcia. Ale co się stało? Mimo lockdownu wiele osób z Państwa może to potwierdzić z własnych obserwacji. Okazało się, że te osoby mimo wszystko wykonywały te prace i w czerwcu ich to poczucie pogarsza, właściwie ten optymizm znacznie wzrósł. No ostatni miesiąc, wrzesień, to ponowny spadek tego poczucia, że ta sytuacja zmierza w pozytywnym kierunku. Na co też mogły mieć wpływ już pewne zapowiedzi w ostatnich dniach badań, no i też przyrost tych zachorowań. Jeśli popatrzymy na różnice między ocenami pozytywnymi a negatywnymi pod względem różnych źródeł zachorowań, to widzimy, że w pierwszym i drugim etapie najgorzej swoją sytuację oceniali pracownicy utrzymujący się zarówno z pracy najemnej, jak i posiadający, czy jeden z członków gospodarstwa domowego posiadał również gospodarstwo rolne. W trzecim etapie najgorsze oceny, czyli znowu ta różnica pomiędzy ocenami pozytywnymi a negatywnymi, była wśród emerytów i rencistów. Proszę zwrócić też uwagę na zmiany poczucia czy tego wzrostu optymizmu wśród osób pracujących na własny rachunek. W pierwszym etapie, popatrzcie Państwo, to była znacznie przeważały oceny pesymistyczne, minus 18,5 punkta. No, co wiązało się właśnie z zamykaniem tychże przedsiębiorstw, czy zawieszaniem działalności, tą niepewną sytuacją. To nie znaczy od razu, że te osoby wpadły w skrajne ubóstwo, czy też ubóstwo na poziomie nie wiem, minimum ustawowego, socjalnego itd., itd., tylko wynikało to prawdopodobnie z oceny takiej ad hoc wynikającej z danej sytuacji, poczuciem zagrożenia własnej działalności. Później, w kolejnych etapach, wraz z przywracaniem gospodarki na normalne tory działalności, ten optymizm rósł. Prawdopodobnie zakładam, że gdyby zrobić teraz te badania, czyli przesunąć je o właściwie miesiąc, ponad półtora, to te oceny wśród osób pracujących na własny rachunek ponownie by spadły i prawdopodobnie oceny negatywne by zaczęły znowu dominować. Może nie w takim stopniu jak w tym pierwszym okresie badawczym, niemniej jednak no znowu istnieje silne poczucie że to właśnie tę grupę w największym stopniu może dotknąć no, sytuacja pandemii. Oczywiście ja mówię tutaj o jakimś tam krótkim okresie, ale też w perspektywie, oglądając mass media, możemy przeczytać, że te osoby są w największym stopniu zagrożone. Zwrócić tutaj uwagę na pracujących w rolnictwie. Też w pierwszym okresie widać było znaczną ilość osób pesymistycznie nastawionych do sytuacji. W drugim okresie to jest okres czerwcowy, czyli ten okres prac już właściwie takich zaawansowanych, polowych, ten optymizm wzrósł. No ale pamiętajmy, co się wydarzyło we wrześniu. We wrześniu w trakcie oceny w parlamencie była procedowana ustawa, tak zwana piątka dla zwierząt, która ponownie spowodowała wśród respondentów utrzymujących się z rolnictwa poczucie, że ich sytuacja może znowu pogorszyć się. Jakbyśmy popatrzyli różne wymiary ubóstwa, czy sytuacji materialnej, czy też dobrobytu, patrząc szeroko, to się przejawia na różnych jego płaszczyznach. No właśnie, rolnicy wydawali mi się ważni z takiego punktu widzenia, że zarówno Instytut zajmuje się wsią i rolnictwem, jak i podejrzewam wiele osób dzisiaj słuchających mnie zajmuje się rolnictwem, no to dlatego zapytałem się też rolników, ale może oni wcale się tego koronawirusa nie obawiają, może czegoś obawiają się bardziej. Tutaj macie Państwo wybrane trzy czynniki, czy trzy obawy tych rolników. W największym stopniu rolnicy obawiają się braku możliwości sprzedaży produktów, co wynika z pandemii, ale też, jak widzimy, suszy i w mniejszym stopniu braku pracowników sezonowych, ale niemniej jednak widzimy, że te obawy nadal są wysokie. No tutaj zaznaczyłem wykrzyknikiem właśnie te obawy związane z możliwością sprzedania produktów. My oczywiście z Weroniką zadaliśmy pytania o nowe kanały dystrybucji, czy rolnicy poszukują nowych rynków zbytu. No nie chcę w ten temat wchodzić w to zagadnienie, ponieważ no, tu trzeba byłoby chyba zrobić kolejne wystąpienie związane właśnie z tymi kanałami dystrybucji, ale tylko krótko powiem tak, większość rolników zwraca uwagę, że skróciła te kanały dystrybucji i zwróciła na sprzedaż bezpośrednią do bezpośrednich odbiorców, może na tym poprzestanę. No i teraz przejdę bezpośrednio do ubóstwa subiektywnego. Molly Orszański w 1969 roku, o ile dobrze pamiętam, w 69, tak, powiedziała, że ubóstwo jak uroda odzwierciedla się w oczach oceniających. Można to powiedzieć, jakby tak na dzisiejsze warunki, że sam ankietowany najlepiej wie, czy jest ubogi, czy nie. Oczywiście tutaj od razu powinny pojawić się uwagi, no tak, ale czym innym jest ubóstwo, nie wiem, w Niemczech, a czym innym jest na Ukrainie, że subiektywizm tychże wypowiedzi powoduje, że trudno porównać te ubóstwa w różnych krajach w zależności od no i kontekstu tego ubóstwa, ale też wymiaru, ale może też jakbyśmy patrzyli szeroko, zależny jest od uwarunkowań danego kraju, ale nawet jakbyśmy zeszli na niższe poziomy NUTS, to także zobaczymy, że to ubóstwo w różnych regionach Polski, ono może się bardzo różnić. Ja pomyślałem, że wykorzystam najprostszą metodę badania ubóstwa subiektywnego. Wykorzystałem pytanie Delika dotyczące wiązania końca z końcem. Delika, ale też te pytania były wykorzystywane też przez Getharta czy Kapteina. Oni też tę możliwość wiązania końca z końcem brali pod uwagę. No, jeśli popatrzymy na badania ubóstwa obiektywnego, a tam między innymi badania Bertranda, no, może pozostańmy przy Bertrandzie, to już widzimy, że oni się z tą metodą nie do końca zgadzają, ubóstwa subiektywnego, ale pani profesor Golilowska, znana w Polsce ekonomistka zajmująca się ubóstwem, ona stwierdziła, że to są najbardziej demokratyczne formy określania ubóstwa. I ja z tym określeniem się absolutnie zgadzam, bo my sami, jako ankietowani, mówię szeroko, my sami wiemy, czy jesteśmy ubodzy, czy też nie. Oczywiście to wpływ na naszą ocenę ma kilka elementów, w tym między innymi nasze aspiracje, w tym między innymi punkty odniesienia, czy do kogo się porównujemy, ale też, też nasza satysfakcja życiowa, czyli ubóstwo subiektywne, byśmy bardziej mogli przypisać takiej kategorii jak satysfakcja życiowa, w takim szerszym znaczeniu byśmy mogli to przypisać takiej tematyce, która się nazywa ekonomią szczęścia. Ja muszę tutaj Państwu w tym momencie polecić książkę mojego kolegi, który napisał o ekonomii szczęścia i tam wyjaśnia, dlaczego następuje pewna taka dychotomia odczuć, że osoby, które obiektywnie mogą być zamożne, subiektywnie czują, że nie są zamożne i na odwrót. No to oczywiście Piotr Michoń napisał tę książkę o ekonomii szczęścia, ale już wcześniej w Niemczech Zapf już pisał o tych odczuciach, które się subiektywne z obiektywnymi nie pokrywają. Jak mówię, wpływa wiele na to odczuć. Pewnie w okresie pandemii główną przyczyną będzie te przybliżanie się i oddalanie tego ryzyka zachorowania, ale też przybliżanie się i oddalanie ryzyka utraty zatrudnienia, czy też bezpieczeństwa tego zatrudnienia. No i tych czynników nakładających się będzie bardzo dużo. Przyjęliśmy, że osoby, które odpowiedziały, jeszcze może tylko dodam, zwykle w metodach subiektywnych, takie trzy są najważniejsze, Leiden Poverty Line, Subjective Poverty Line i ubóstwo dla celów społecznych, CSP, i w nich następuje oszacowanie indywidualnej funkcji dobrobytu. I tam już nie chcę szczegółowo wchodzić, bo też obserwuję na czas. W każdym razie chodzi o oszacowanie tej funkcji dobrobytu, na podstawie której możemy określić, czy osoba jest uboga, czy też nie. W przypadku pytania Delika jest to nieco prostsze, ta funkcja dobrobytu jest oszacowana, pewnie w jakimś stopniu nieświadomie przez ankietowanych, którzy na podstawie pytań odpowiadają, czy mogą wiązać koniec z końcem. I dokładnie takie sformułowanie jest zastosowane. No i osoby, które odpowiedziały nie, to osoby, które możemy powiedzieć, że są w takim skrajnym ubóstwie subiektywnym. Trudno porównywać go do ubóstwa, do minimum egzystencji, ale jeśli popatrzymy na ten poziom, który tutaj widzimy w pierwszym etapie, on był najwyższy, on nieco spada w każdym kolejnym z etapów, ale i tak wynosi około 5%, czyli jest to ubóstwo zbliżone do poziomu faktycznie minimum egzystencji, bo przypomnę Państwu, że w Polsce poziom minimum egzystencji w 2019 roku był nieco ponad 4%, więc widzimy, że ono się w jakimś stopniu pokrywa. Ale przyjęliśmy również, że osoby, które odpowiadały tak, ale z trudem, to one są zagrożone tym ubóstwem subiektywnym, ale właśnie nie są ubogie, ale są zagrożone, że dalsze pogorszenie ich sytuacji może spowodować przejście do tej frakcji osób ubogich. Tutaj istotne jest również, że wśród tego ubóstwa skrajnego, no, następował minimalny, ale jednak spadek wśród tego zagrożenia. On początkowo wzrosło, później nie o niewielki procent spadł. No jak tutaj popatrzymy znowu na ubóstwo subiektywne pod względem zamieszkania, no to widzimy, że na wsi ono tutaj jest dosyć na zbliżonym, powiedzmy, poziomie. Tutaj to ten najciemniejszy kolor, ten ciemnogran. Nie wiem, czy on jest wystarczająco widoczny, mam nadzieję, że tak, tutaj się kończy. Czyli mniej więcej jest na podobnym poziomie. W mieście, ze względu na wielkość miasta, to poczucie skrajnego ubóstwa subiektywnego spadało. No, jeśli mówimy o ubóstwie subiektywnym, zdając sobie sprawę z tego, że nie jest ono wystarczającym czynnikiem do określenia dobrobytu, no ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, te wszystkie elementy, dlatego warto też spojrzeć na drabinę dobrobytu, która określa różne poziomy zaspokojenia potrzeb. Ja nie wiem, czy to jest wystarczająco widoczne, a w każdym razie na samej górze tej drabiny dobrobytu, czy pozycji dobrobytu, to jest sytuacja, kiedy mamy na wszystko środki pieniężne i jeszcze odkładamy na przyszłość. Każdy kolejny, może przejdę dalej, każdy kolejny poziom to już jest gorsza sytuacja życiowa. Pierwsze można byłoby uznać do sytuacji względnej czy zamożności, czy względnej zamożności. Jak schodzimy coraz dalej, to byśmy mieli ubóstwo na poziomie minimum socjalnego i ustawowego, a na samym końcu na poziomie minimum egzystencji. Wyraźnie widać, że pomimo spadku ubóstwa subiektywnego, tej skrajnej postaci, to jednak ankietowani mają duże poczucie przesuwania się w drabinie dobrobytu o poziom niżej. W skrajnych przypadkach są to 2-3 poziomy niżej. Podobny przykład, w ankiecie można było też dopisywać pewne rzeczy. Takim skrajnym przykładem było chociażby bankrutuje z kilkunastoma wykrzyknikami, czyli te obawy osób utraty dotychczasowych dochodów. No i jeśli mówimy o tej drabinie dobrobytu, to musimy powiedzieć, czy osoby otrzymały pomoc, bo jeśli zwracamy uwagę, że państwo w takiej sytuacji powinno stać na straży naszego bezpieczeństwa socjalnego, no to zwróćcie państwo uwagę, że tylko 20% taką pomoc oczekiwa, ale większość osób stwierdziła, nie, my po prostu tej pomocy nie otrzymaliśmy, ale też nie oczekiwaliśmy tej pomocy. Ale jest też grupka niewielka, około 10%, która tę pomoc oczekiwała, ale nie uzyskała. No i od kogo ta pomoc najczęściej jest otrzymywana? Tutaj widzimy od rodziny, ale też zwracali uwagę, ankietowali, że to był rząd. W mniejszym stopniu sąsiedzi, prywatne przedsiębiorstwa, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, co jest dosyć dla mnie zastanawiające. Inne źródła, no a tutaj już niewielkim stopniu policja, czy też straż pożarna. Starałem się mówić bardzo szybko i tylko na koniec takie 3 elementy podsumowania całej wypowiedzi. Pierwsze, no to zauważalna, bardzo silna dychotomia odczuć pomiędzy sytuacją w skali mikro i makro, czyli co czujemy o własnym gospodarstwie, o sobie, a co czujemy o gospodarce kraju. Jesteśmy większymi pesymistami w stosunku do otoczenia niż siebie. Drugie to wzrost optymizmu respondentu pomiędzy badaniami wynikający z przyzwyczajania się do nowej rzeczywistości, do nowej normalności. No i trzecia sytuacja, I tutaj dołem, że tak, zapytania z wykrzyknikiem, bo w wielu przypadkach faktycznie tak jest, chociaż te wybrane może nie do końca sugerują, że ta sytuacja ludności wiejskiej jest gorsza, ale jeśli byśmy wzięli pod uwagę wyłącznie te peryferyjne wsie, to ta sytuacja jest znacznie gorsza niż w miastach. Jeśli weźmiemy pod uwagę miasta pod względem wielkości, to ta sytuacja ludności wiejskiej nie odbiega od tych najmniejszych miast. Starałem się mówić bardzo szybko, mam nadzieję, że chociaż trochę zainteresowałem Państwa do przeczytania raportu końcowego, który mam nadzieję po 20 listopada pojawi się na stronach. Dziękuję bardzo. Pani profesor musi mieć włączony głos. Zaraz. Błażej.
Profesor musi zrobić to sama, bo ja nie mam jako host możliwości włączenia.
No, myślałam, że jak pan mnie wyłączył, to mnie pan i włączy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za to bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie i bardzo starannie przygotowaną prezentację, która mimo skrótowego takiego omówienia pozwoliła śledzić tok wywodu. To naprawdę było bardzo, bardzo interesujące. I nim zobaczę, bo jeszcze nie widzę osoby, które zgłaszają się do pytań bądź odpowiedzi, to chciałam tak trochę ad vocem, bo byłam przywoływana, chciałam zwrócić uwagę na pewną specyfikę badań internetowych, badań przez internet, że w tych badaniach z trudem możemy kontrolować czynniki, które wpływają na zmiany opinii. Tu niejako przypadkowo żeśmy to zauważyli, bo nagle nastąpił wzrost, prawda? Ale dlaczego ten wzrost na wsi? Ano tak, prawda? I te estymacje próbowaliśmy sobie wyobrazić, prawda? Co by było, gdyby nie było owego wspomagania. Ale to jest jednocześnie taka uwaga metodologiczna, na ile takie badania można uznać za takie reprezentatywne. Prawda? Tutaj dochodzi jeszcze próba, prawda? Dochodzi to, że to byli użytkownicy internetu, no ale to mniej więcej wszystko wiemy. Chciałam teraz zachęcić Państwa do pytań, do dyskusji. Może jeśli się pojawią, to będę po dwa czy trzy takie wypowiedzi grupować i przekazywać Panu Profesorowi głos.
Czy tutaj coś na czacie są jakieś, a nie, to prywatne.
Jak na razie nie ma chętnych, to ja sobie tu wynotowałam jednak parę pytań. O, proszę, ale może zacznie Ruta w takim razie. Udzielam Rucie głos.
Ja mam bardziej obserwację niż pytanie, bo to są kolejne badania, nie tylko wokół COVID-u, ale my teraz uczestniczymy w takim bardzo małym projekcie dotyczącym rolników i ich zachowania COVID-u, z którym widać, że to, co jest publiczne, zależne od instytucji publicznych i zewnętrznych, jakby nie działa. Rolnicy w tym naszym badaniu mówią, że że wszystkie działania, które podejmowało państwo, instytucje publiczne zawiodły albo w ogóle nawet się nie mogli zainteresować. Taka analogia widzę z tym, co mówiłeś, bardzo to jest ciekawe zresztą, że ta ocena własnej sytuacji, która jest jakoś tam uzależniona od własnych działań, jest znacznie lepsza niż ta instytucji, niż ta innych, tak? I myślę, że tutaj widzę dużo analogii między tym naszym mikrobadaniem, ale myślę, że to nie jest pierwszy, ja nie ostatnie badanie, które to pokazuje, że instytucje publiczne są bardzo, bardzo słabe i ludzie też nie pokładają w nim żadnych zaufania. To są już wcześniejsze obserwacje, nie pierwszy raz takie zostały poczynione, ale no jakby kolejny raz, kiedy państwo coraz słabsze wycofuje się, czy też po prostu obywatele nie mają do niego żadnego zaufania, co jest po prostu ogromnie niedobre, tak, źle świadczy na przyszłość. To tylko bardziej była obserwacja niż pytanie. Ale bardzo to ciekawe było, dzięki Sławek.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mam odpowiedzieć, znaczy jakby to te sytuacje, tak jak Ruta powiedziałaś, ja ostatnio siedziałem właściwie pod wpływem pani profesor Halawskiej. Siedziałem nad badaniami prowadzonymi też w innych krajach i co ciekawe, okazuje się, że to, co ty mówisz i ja tam gdzieś napomknąłem, to wychodzi w badaniach, bo ich też w niektórych pytaniach wychodzi, że te instytucje zawodzą, że jednak rolnicy chociażby zdali są sami na siebie albo na otoczenie. Ale co interesujące, to co pani profesor jeszcze powiedziała, ta próba badawcza, ona jest dosyć specyficzna, ale jak się okazuje, niewyjątkowa, bo w badaniach, które były prowadzone w Belgii, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że udział osób biorących w badaniach covidowych był niemalże, ale prawie punkt w punkt struktura badawcza podobna do mojej. No, to też świadczy, że to nie jest jakaś specyfika polska. Tu widzę, Arek Sadowski do mnie napisał, ale nie wiem, czy to na forum publicznym jest też widoczne.
Bardzo proszę, pan Arkadiusz Sadowski.
Dobrze, dziękuję bardzo. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ja wysłałem w tej chwili tutaj na forum publiczne zapytanie, mianowicie czy wiadomo, jaki jest profil zawodowy respondentów, bo tutaj byłoby to chyba dość istotne, tak, czy oni reprezentują te branże szczególnie zagrożone, tak myślę tutaj o tej branży HoReCa, czyli tam hotele, czy ewentualnie branże fitness. To jest jak gdyby jedna rzecz, druga, no taka bardziej refleksja, tak, COVID przynajmniej w pierwszym okresie, nawet były takie jakieś modele matematyczne, że w pierwszym okresie COVID zaatakuje duże miasta, natomiast dopiero w kolejnym mniejsze miejscowości, to chyba w miarę się sprawdza, tak? No, przynajmniej ja mieszkam w mniejszej miejscowości, przez długi czas tu nic się nie działo, w tej chwili problem jest. Czy to jakoś też nie miało wpływu, no bo gdzieś tam, gdzieś tutaj na tej, na prowincji, gdzie jest mniejsza mobilność, też było mniejsze ryzyko. I kolejna rzecz to jest rolnictwo, tak? No rolnictwo wiadomo, że to jest sektor, który produkuje surowce strategiczne, niezbędne i no tu jak gdyby ryzyko zahamowania rozwoju gospodarczego, zahamowania tego sektora, to przynajmniej potencjalnie powinno być mniejsze, tak? No wiadomo, że żywność produkować trzeba. Dobrze, ja dziękuję.
Panie profesorze, co pan na to?
Dobra, może zacznę od tej struktury zawodowej. Przyznam szczerze, że oprócz takich cech jak główne źródło utrzymania, na której podstawie możemy wiedzieć, czy to są rolnicy, czy to są pracownicy najemni, ale też zadawaliśmy pytania odnośnie trwałości zatrudnienia w takim sensie pewności, niepewności pracy, umowa, zlecenie o dzieło i tak dalej. Też takie pytania zadawaliśmy, ale nie zadawaliśmy pytań konkretnych zawód. Przyznam, że nie pomyślałem o tym w pierwszych etapach badań, a w drugim i trzecim już nie chciałem za bardzo zmieniać struktury ankiety. Faktycznie mogłoby to pokazać, które te mniejsze sektory są w większym stopniu zagrożone. No niestety to może jedynie wynikać z tych odpowiedzi dodatkowych, które ankietowani dawali, ale to jest tylko jakaś tam wąska grupa odpowiadała, co robi dodatkowo. Odnośnie ryzyka sektora rolniczego, oczywiście tutaj znowu się posłużę odpowiedziami, które dodatkowo respondenci mogli uzupełnić do pytania pod inne. Chociażby jak spytaliśmy się o pomoc państwa, to rolnicy zwracali uwagę, że nie ma tej pomocy, to co już wcześniej Ruta mówiła, a z drugiej strony to ryzyko, tak jak wspomniałeś, ryzyko zagrożenia koronawirusa początkowo na wsi ono było mniejsze, bo to była choroba miasta, tak się wydawało oczywiście. Ono dopiero w późniejszym stopniu się przesuwało. Niemniej jednak tu trzeba pamiętać, że na te oceny sytuacji nie wpływało tylko koronawirus, tu wpływa szereg innych elementów. No to co wcześniej powiedziałem, ta sytuacja startowa, czyli jaką sytuację, poziom życia, a może nawet nie poziom, bo tutaj dużo elementów jakości życia wpływało, czyli to otoczenie. Stąd też takie, a nie inne oceny. W przypadku sektora rolniczego, ja to zresztą w raporcie opisywałem, że to jest tak, że no, praca w rolnictwie nie można powiedzieć, a dobra, ja dzisiaj nie, w tym miesiącu nie produkuję, ona jest pracą ciągłą. Stąd też ta struktura pracy wpłynęła najpierw na wzrost tych ocen, a później te czynniki polityczne, poza no, również ekonomiczne, wpłynęły na spadek tychże ocen. Nie wiem, czy to wystarczająco, czy ja dobrze zrozumiałem, bo mam wrażenie, że nie do końca zrozumiałem to pytanie o rolnictwie.
Nie, no to znaczy ja zrozumiałem odpowiedź w każdym razie i teraz to, czego trzygądzi.
Ja bym do tego dodała, uzupełniła pana profesora Kalinowskiego, bo trochę poczytałam ten raport, te raporty publikowane, że tutaj czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę, analizując te wyniki badań, jest to, po pierwsze, że są to użytkownicy internetu, czyli którzy mają określone kompetencje społeczne do tego, żeby się włączyć w badania. I po drugie, bardzo jest skrzywiony poziom wykształcenia. To ogromna większość jest to tych, którzy mają wykształcenie wyższe. I sytuacja grup, które mają takie wykształcenie w mieście czy na wsi, ona nie tak bardzo się nie różni, prawda? Jeśli pan mówił o tych dalej oddalonych miejscowościach wiejskich, jakby gdzie zarysowały się większe różnice, to one są, może wynikają z tego, że tamta jest mniejsze nasycenie osób z wyższym wykształceniem i zajmujących takie miejskie zawody. I taka jeszcze jedna uwaga techniczna do pana profesora, że 3% różnicy to nie jest żadna różnica.
No tak, tak, tak.
To nie jest żadna różnica, bo to są, zwłaszcza w takich badaniach, to jest wszystko w granicach błędu. Ja nie rozumiem, zobaczyłam tutaj pytanie od doktor Ruty Śpiewak, że nie wie, o czym ja mówię.
Wręcz odwrotnie, pani profesor, powiedziałam, że to bardzo ważne, o czym mówi pani profesor. Chciałam tylko eksklamacji dokonać. Nie eksklamacji, tylko chciałam powiedzieć, że to bardzo ważne i słuszne.
Dziękuję bardzo.
Pani profesor, czy można się włączyć? Monika Stanny z tej strony.
Tak, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja bym chciała tutaj Sławkę jedną rzecz dopytać, ale zanim dopytam, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe, a chyba nie zostało poruszone, ja też nie całość słyszałam, to jedna taka króciutka uwaga a propos właśnie jakby odległości od ośrodków centralnych i gęstości zaludnienia i tego też, co powiedział Arek Sadowski, że najpierw pandemia uderzy w duże miasta, a później w miejscowości wiejskie. No, my to już zauważyliśmy na podstawie danych, które mieliśmy na powiaty z czerwca. Takie dane udostępnił prezes Polskiej Akademii Nauk nam w związku z zespołem covidowym i poprosił, żeby pewne zależności policzyć na poziomie powiatów. Otóż okazuje się, że biorąc pod uwagę wiele zmiennych, którymi dysponujemy w Instytucie, zmiennych społecznych, społeczno-gospodarczych, to jedyna zależność, która wtedy się rysowała na podstawie zwykłej korelacji liniowej, to była zależność z gęstością zaludnienia. Tak więc no, to jest taka trochę oczywista oczywistość, że im większe centrum, im większa koncentracja ludności, tym ta transmisja wirusa jest oczywiście większa. Stąd ta uwaga Arka jest jak najbardziej słuszna, potwierdzona i ona już jest właściwie też powoli publikowana w różnych wynikach i zauważana w wynikach w literaturze międzynarodowej. Tak więc jeszcze raz, ze wszystkimi zmiennymi, jakie poddawaliśmy pod uwagę, właściwie tylko gęstość zaludnienia korelowała się na poziomie, to były powiaty, na poziomie około 0,4. To jest, można powiedzieć, że taka dosyć średnia, ale jak na te 300 ponad powiatów, to jest w miarę dobra i statystycznie istotna korelacja. Druga sprawa, o której chciałam poprosić, żeby Sławek uwagę jakby rozszerzył, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, to jest na czym jego respondenci uznali, że będą oszczędzać w związku z sytuacją covidową, jaka się pojawiła. Tu Sławek tego nie poruszył, ale ja pamiętam, jak zapoznawałam się z pierwszym raportem Sławka, to mnie to bardzo, który był w kwietniu, to mnie to bardzo jakby zaprogramowało na przyszłość. To znaczy się wyczuliśmy z tych, właściwie uzyskaliśmy od respondentów informacje, na jakich zakupach będą oszczędzać, czy jakich usługach, a jednocześnie jakie branże będą zagrożone. I co się okazuje, że te branże, które wówczas przez nich były najbardziej uznane za te, na których będą najbardziej oszczędzać, to są te branże, które właściwie zostały i zostają nadal trwale wyłączone z możliwości dorabiania, bo respondenci wskazywali, że będą oszczędzać na odzieży, na turystyce, z tego co pamiętam, to Sławek jeszcze oczywiście powie, ale czy jakbyś mógł właśnie wymienić, które to były i że to są te, które zostały właśnie tym lockdownem już objęte. Czy to ja dobrze pamiętam, Sławku? Dziękuję.
Tak, w pierwszej kolejności to wypoczynek i spędzanie czasu wolnego. Tutaj ponad 60% respondentów zwróciło uwagę, że będzie dokonywała redukcji tychże potrzeb, czy wydatków na te potrzeby. To jest najważniejsze, ale w drugiej kolejności to, co powiedziałeś, odzież i obuwie i co ważne, kultura i zajęcia dodatkowe, czyli to te branże, które w ostatnim czasie najczęściej zwracają uwagę na swoje problemy, no, na problemy związane z koronawirusem. Tutaj ja przyznam, nie zdążyliśmy z Weroniką trzeciego etapu sprawdzić, jak to wygląda, ale te cztery grupy, które przed chwileczką powiedziałem, to jest największa redukcja, no to tym samym te branże będą w największym stopniu zagrożone no, jakby dalszymi efektami tegoż koronawirusa, bo no wiemy, że to działa na zasadzie takiej kuli śniegowej. Jeśli ludzie przestaną kupować, czy ograniczą te potrzeby, no to będzie to się wiązało pewnie z redukcją zatrudnienia. Jak z redukcją zatrudnienia, no to wiemy, jakie są następne konsekwencje.
To są jeszcze też te branże, które no w teorii te branże, czy te potrzeby, zaspokajanie tych potrzeb, które no piramidzie Maslowa są pewnie gdzieś dużo wyżej niż te podstawowe, a więc z których to głównie korzystają bardziej zamożne grupy społeczne, więc pewnie tam, gdzie są duże miasta, które zamieszkują duże miasta, więc to jakby wszystko ma swoją taką zależność przyczynowo-skutkową i faktycznie ta lawina, no przyczynowość, tak śnieżna kula różnych wypadków i konsekwencji będzie na pewno postępować i bardziej degradować gospodarkę. Ale właśnie ciekawe było to, że zanim te branże zostały zamknięte, zanim byliśmy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy i właśnie te branże są tylko wyłącznie zamknięte, to respondenci w kwietniu wskazywali, że to będą te branże, w których będą oszczędności dokonywane. No i ta fajna ta zależność tak tutaj się ukazała. Dziękuję, więcej pytań nie mam.
Pani profesor, bo ja tutaj dostałem od Krzysztofa z Wszechnicy informację, że na YouTubie pojawiły się pytania. Czy mogę na te pytania odpowiedzieć? Tutaj widzę, że głównie
jest... Oczywiście, tylko niech nam Pan przeczyta te pytania, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
Tutaj pada pytanie od Maria Wos. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Tutaj dopiero weszłam na kanał, więc nie mogę zadać pytania w związku z wypowiedzią, ale zainteresowała mnie treść wpisu z tablicy przyzwyczajenie się do nowej normalności. I później pojawia się ta nowa normalność jeszcze raz. Czym jest ta nowa normalność właśnie? To może krótko ją zdefiniuję. Ta nowa normalność wynika z jednej strony z obaw, które każdy pewnie albo większa część ma, z drugiej zaś jest efektem przyzwyczajania i nabywania pewnych nawyków. Czyli często mycie rąk, noszenie maseczek, używanie płynów odkażających, witanie się w inny sposób, staranie się nie przebywania z większą ilością grupy, czy też z obcymi. I to jest ta nowa normalność. Ona, warto podkreślić, że ona wynika z jakiegoś pobudzania strachu i w efekcie jakiejś reakcji emocjonalnych, które mogą stanowić taki czynnik adaptacyjny do tej sytuacji. Ale z drugiej strony powszednienia sytuacji, kiedy my w telewizji codziennie słyszymy, ile osób choruje, a nie zawsze to nas bezpośrednio dotyka tak indywidualnie, to pewnie ta choroba dla części osób staje się nie moją chorobą, raczej tych innych. Czyli to wynika pewnie z takiego połączenia, czy tej trajektorii przejścia z paniki do negacji, o której zresztą miałem okazję mówić na seminarium pani profesor Halamskiej w zeszłym miesiącu i tam więcej o tej nowej normalności. I jeszcze napadło pytanie, czy będą kontynuowane badania. Powiem tak, no z jednej strony już obiecałem sobie, że nie, że w końcu trzeba odpoczywać, ale z drugiej strony aż żal nie wykorzystywać sytuacji, jeżeli jest no, tak niepowtarzalna sytuacja i wydaje mi się, że jak tylko napiszę raport z trzeciego etapu, to chyba jeszcze ten czwarty etap pomyślę przynajmniej nad nim po konsultacjach z innymi osobami.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze, czy słyszy jakieś... Nie widzę żadnych zgłoszeń. Kto z Państwa jeszcze? No to nie wypada mi nic innego, tylko sobie udzielić głosu jeszcze raz. Dlatego, że tutaj sobie notowałam różne uwagi, także dla siebie. Chciałabym powiedzieć, bo tam w tej całej takich schodach dobrobytu, bo mnie się to tak kojarzy, tych szczebli dobrobytu, tam pierwsze jest, że wystarcza nam na wszystko i jeszcze oszczędzamy. Ja chciałabym właśnie tu wspomnieć, że oszczędzanie to nie jest tylko niewydawanie zbędnych środków, zbędnych pieniędzy, że oszczędzanie jest także elementem stylu życia, bo można żyć o wiele skromniej, niż by to wynikało choćby z poziomu dochodów, żeby trochę odkładać. Ja podzielę się tu uwagą z lektury pamiętników, które czytałam, które pamiętniki z okresu pandemii były ogłoszony konkurs przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i przez Szkołę Główną Handlową. I co mnie uderzyło, to uderzyło mnie styl życia takiej nowej, młodej klasy średniej, która żyje, jakby tu powiedzieć, bez tego oszczędzania, prawda? Która żyje niejako na styk, gdzie ten, nie wiem, czy to należy uznać, że wystarcza nam na wszystko, bo właśnie nam przepadła wycieczka, którą żeśmy tam na Baleary czy gdzieś zapłacili, prawda? I jednocześnie jest to, czyli ten styl życia tu reguluje posiadanie albo nie tych oszczędności. Także przy tej interpretacji szczęścia warto by na to zwrócić uwagę. Takie jeszcze pytanie mam do pana profesora. Czy przy opracowaniu tych kolejnych raportów, znaczy trzeciego raportu, rozumiem, że to będzie pewien ciąg, prawda? Tu będą ukazane pewne procesy. Będzie się pan odwoływał do jakichś wskaźników takich obiektywnych, wskaźników tak zwanych obiektywnych, ale które są odczuwalne przez ludzi, na przykład wskaźnik inflacji, na przykład kurs złotówki, prawda? Bo tu trzeba znaleźć jakieś takie wrażliwe wskaźniki.
I to tak, może zacznę od tych pozycji dobrobytu. Ta pierwsza pozycja dobrobytu zakłada, że realizujemy wszystkie potrzeby, oczywiście uświadomione. Tu jest problem z tym ubóstwem subiektywnym, że to jest kategoria świadomościowa. I jako kategoria świadomościowa może być tak, że jeśli my z panią profesor, bo zresztą widać biblioteczkę pani profesor i pewnie moją też, nie przeczytamy książki jakiejś w tygodniu albo nie kupimy, to będziemy czuć, że nie realizujemy wszystkich potrzeb. Ale z kolei dla niektórych ta część potrzeb, które może są nie uświadomione, chociaż mój kolega Tomek Sadowski, właściciel, współtwórca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, on mówi, że każdy ma takie potrzeby, tylko nie każdy wie, że te potrzeby ma. I trzeba pracować nad ludźmi, żeby te potrzeby uświadomić. No niemniej jednak te pozycje dobrobytu pokazują, że mamy te potrzeby w pierwszej kolejności, że mamy je zrealizowane, że jeśli ja odkładam na przyszłość, dlatego mi się udało, bo nie pojechałem na wakacje, a ja te wakacje oczekuję, ja chcę jechać na te Baleary, to prawdopodobnie przejdę do innej pozycji dobrobytu, które tutaj mamy 8. Akurat jak sobie tak szybko próbuję przypomnieć, to chyba nie zrealizowanie potrzeb związanych z czasem wolnym. To jest 5. może pozycja dobrobytu, teraz sobie nie przypomnę, ale to jest związane szeroko kultura i czas wolny. I drugie, czy będą te wskaźniki obiektywne? Przyznam, że w samym raporcie kilka jest obiektywnych wskaźników, jednak nacisk na nie nie kładłem. We współpracy, nie będę tutaj może nazwiska na razie mówił, ale z koleżanką, która jest statystykiem, będziemy planujemy wydać oprócz raportu książkę, w której chcemy też twarde wskaźniki obiektywne wykorzystać i przedstawić to na tle tych miękkich, subiektywnych wskaźników. Ale tak właśnie myśleliśmy, żeby te chociażby wskaźnik inflacji, PKB i tak dalej, czy też może nie aż tak twardych jak Giniego, też z tych wskaźników skorzystać.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I czy ktoś jeszcze miałby ochotę się podzielić swoimi uwagami? No, jak to mówią tacy prowadzący, nie widzę, nie słyszę, prawda? Czy kogoś może widzimy jeszcze? Nie. Czy ma pan na fejsie jakieś pytanie?
No mam jeszcze na YouTubie, ale przyznam, czy tu jest pytanie od osoby Sta P. Czy ankieta ukazuje stan wiedzy ankietowanych na temat epidemii oraz związanego z nią ryzyka prowadzenia biznesu? Może pierwsza część, stan wiedzy na temat epidemii? Nie, oczywiście nie, bo my nie badamy samej epidemii, ale jakby naszej sytuacji na tle tejże epidemii, więc samej wiedzy nie. Ale zadajemy też pytanie, czy osoby są... czy mają w swoim otoczeniu osoby chore, czy same chorowały i tak dalej. Kilka takich pozycji związanego z epidemią. No i drugie, numer ryzyka prowadzenia biznesu, no to tylko te ryzyko subiektywne. To tak, owszem, zadaliśmy takie pytania tego subiektywnego odczucia odnośnie prowadzenia tegoż biznesu. I już tutaj albo nie wiem, jak to dalej zrobić, ale prawdopodobnie chyba nie ma więcej pytań.
Jeśli nie ma, to właśnie to, co zaczęłam mówić, że jak nie widzę, nie słyszę, to chciałam panu podziękować bardzo, chciałam państwu bardzo podziękować za udział. Wydaje mi się, że było to bardzo udane spotkanie, gdzie wiele elektronicznych możliwości mediów wykorzystaliśmy, bo to bardzo było takie ożywiające te wtrącenia spoza naszego grona zoomowego. Ja chciałam tylko nawiązując do tego wzrostu optymizmu, prawda, odwołać się tu do znanego socjologa, tak zwanego teorematu Thomasa, który to mówi, że jeśli ktoś coś uważa, prawda, to konsekwencje tego są potem realne. Te subiektywne wyobrażenia powodują realne konsekwencje i ten nasz wrześniowy optymizm przyniósł realne konsekwencje na początku listopada. Ale uważam, że my się im nie poddamy. Życzę państwu zdrowia i bądźcie ostrożni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za wysłuchanie.